bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witam Państwa w kolejnej audycji Czarno na Białym. Jak zwykle w środę spotykamy się z Państwem, podejmujemy różne tematy, bieżące zazwyczaj. To, o czym, to co dzieje się naokoło nas, a rozpoczęliśmy rok poświęcony kapłanom. I dzisiaj o tym chciałbym mówić. Za chwilę przedstawię jeszcze naszego mojego gościa i Państwa, ksiądz Jarosław Poponowicz, 21:42. To początek tej audycji. Za chwilę będziemy także apelowali o możliwość kontaktu, a takowe istnieją, także poprzez komunikator gadu-gadu, bramkę SMS-ową i prosimy także, jeśli słuchają nas kapłani, także o modlitwę, bo ten rok także tej sprawie będzie poświęcony.
Thank you.
Drodzy Państwo, audycja Czarno na Białym, dzisiaj poświęcona przeżywanemu przez Kościół katolicki rokowi kapłańskiemu. Został on zainaugurowany przez Ojca Świętego Benedykta XVI niedawno w piątek w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest ksiądz biskup Henryk Tomasik, biskup pomocniczy diecezji siedleckiej, który przyjął zaproszenie, by podzielić się nie tylko swoim doświadczeniem kapłaństwa, ale także spojrzeniem z wysokości, jeśli tak można powiedzieć, kościoła, tam gdzie widać wyżej, więcej, na sprawy związane z życiem kapłanów, na sprawy związane także z widzeniem kapłaństwa, z jego teologią. Będziemy rozmawiali także o tym, co niesie ten rok. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Księże biskupie, w słowie, które skierował kardynał Humes, arcybiskup São Paulo, prefekt kongregacji duchowieństwa, powiedział on o tym, że ten rok to rok, którego inicjatywa została bardzo ciepło przyjęta w Kościele katolickim z różnych powodów, chociażby dlatego, że jest to okazja do odnowienia, napełnienia się pewnego rodzaju determinacją, taką szczerością w spojrzeniu na temat kapłaństwa, nowym, odświeżającym spojrzeniem, ale także dlatego, że wierzący, katolicy, wierni odnoszą się z miłością do kapłanów i chcą widzieć ich szczęśliwymi. To jeden z powodów oczywiście, dla których został ten rok zainaugurowany. Zresztą o radości tak często wspomina też Ojciec Święty. Jak ksiądz biskup przyjął fakt ogłoszenia roku kapłańskiego już wcześniej, kiedy on został zapowiedziany?
To w pewnym sensie niespodzianka, a jednocześnie coś normalnego. Co pewien czas koncentrujemy się w Kościele na osobach, tajemnicach wiary, wydarzeniach. I rzeczywiście w ostatnich latach mało mówiliśmy wspólnie o kapłaństwie. Mało mówiliśmy i może za mało modliliśmy się. Dlatego jest to ogromna szansa. Szansa dla całego Kościoła, szansa dla całych kapłanów i szansa dla wiernych. Jest to szansa dla całego Kościoła, ponieważ jest to czas pogłębionej refleksji nad tajemnicą kapłaństwa, także nad problemem relacji kapłani, wierni świeccy, kapłani między sobą. Jest to także czas pogłębionej refleksji nad relacją wiernych świeckich do kapłana. Prawdopodobnie zaowocuje to także większą jakby modlitwą, bardziej gorliwą modlitwą w intencji kapłanów, a może i większym wzajemnym zrozumieniem dotyczącym i Kościoła, i pracy duszpasterskiej, i wzajemnej sytuacji, w jakiej znajdują się zarówno wierni świeccy, jak i kapłani.
Drodzy Państwo, właśnie to, co przed chwilą usłyszeliśmy, jest także w sumie pytaniem do Państwa. Chciałbym, aby Państwo, komunikując się przez nasz komunikator Gadu, który mamy zainstalowany w studio. Zapraszamy do kontaktu pod numerem 308-667-01. Jeszcze raz powtórzę, 308-667-01. Albo pisząc na bramkę SMS-ową 509-056-590, cena SMS-a według Państwa taryfy, odpowiedzieli na pytanie, czy potrzebny jest rok kapłański. Jak Państwo odebrali jego ogłoszenie? To też będzie ciekawa reakcja, jak wierni, zaangażowani, czy też być może, którzy nas akurat przypadkowo słuchają, odbierają właśnie tę problematykę. A co o roku kapłańskim sądzi ksiądz biskup Stanisław Budzik, sekretarz Konferencji Episkopatu Polski? Posłuchajmy.
Rok kapłański rozpocznie się 19 czerwca w piątek w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To inicjatywa Ojca Świętego Benedykta XVI. W jego pojęciu ten rok dla samych duchownych to szansa pogłębienia tożsamości kapłańskiej, a dla wiernych to zachęta do większej modlitwy za kapłanów. Tematem roku kapłańskiego są słowa wierność Chrystusa, wierność kapłana. Benedykt XVI podkreślał, że ten rok związany jest także ze 150. rocznicą śmierci świętego Jana Marii Wianneya. Będzie on ogłoszony patronem wszystkich kapłanów, dotąd był patronem proboszczów. Ksiądz kardynał Dziwisz, co warto podkreślić, jako przewodniczący Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski, wskazał, że ten rok kapłański nie tyle powinien wiązać się z jakimiś spektakularnymi wydarzeniami, ale chodzi o przeżycie go w głębszym wymiarze. Istnieje bardzo silne zapotrzebowanie na świętych i gorliwych kapłanów. Wypłyń na głębię również swojego powołania, swojej funkcji, swojej roli jako księdza, jako duchownego. Tak właśnie wskazuje przewodniczący Komisji Duchowieństwa, ksiądz kardynał Dziwisz.
Mamy wypłynąć na głębię, to do nas kapłanów skierowane słowa. Zapewne także i wierni dedykowali nam, dedykowaliby nam te słowa. W dokumencie i słowie skierowanym przez prefekta Kongregacji Duchowieństwa czytamy takie słowa, że Kościół chce powiedzieć do wszystkich kapłanów, ale także powiedzieć do wszystkich wiernych i do szerokiej społeczności, powiedzieć przez media, że jest dumny ze swoich kapłanów, że kocha ich, że chce ich uhonorować, że także podziwia ich w pewien sposób i rozpoznaje i widzi ich ogromną pracę duszpasterską oraz świadectwo ich życia. Księże biskupie, czy kapłan powinien być dumny z siebie samego? Jeżeli Kościół jest z niego dumny, czy to jest właściwy motyw, który może być pomocą w jego życiu?
Jest tu niebezpieczeństwo wieloznaczności tego słowa. Dumny w sensie pyszny na pewno nie. Dumny w sensie cieszący się tego, że otrzymał taki dar, cieszący się darem, na pewno tak. Dziękujący Panu Bogu za ten dar, w tym znaczeniu na pewno tak. I na pewno w tym znaczeniu, że jest predysponowany, powołany, zaproszony i uzdolniony do tego, że może świadczyć pomoc wiernym świeckim. W tym znaczeniu na pewno tak. To jest problem troszkę rozumienia tego słowa i wieloznaczności tego słowa.
A więc duma, która będzie taką, można powiedzieć, może trochę nieobnoszącą się, prawda, ale dotykającą istoty tego, tak, kim jest kapłan.
Na pewno nie pycha. Na pewno ta postawa musi zawierać element pokory, świadomości tego, że to jest dar, który jest zobowiązaniem, powołaniem i misją.
Kolejne słowa w tym dokumencie skierowanym przez prefekta kongregacji mówią o tym, że kapłani to ludzie, którzy są w ogromnej większości, to jest także zaznaczone, ludźmi ogromnej osobistej integralności, czyli to są ludzie tacy, można powiedzieć, spójni. Ludzie, którzy także pełnią świętą posługę i poświęceni tej świętej posłudze, oddani tej posłudze. Którzy także są mężami modlitwy, którzy zaangażowani są w dzieła charytatywne. I z ogromnym entuzjazmem poświęcają całą swoją egzystencję w wypełnianie powołania i misji i kierują ją także szczególnie w stronę biednych. Dzisiaj jest to problem. Problem, że często postrzegamy, jesteśmy postrzegani jako kapłani, szczególnie przez media, poprzez pojedyncze przypadki, gdzie coś się wydarzyło, coś jest nie tak. A tutaj słowa, które jakby nas motywują do tego, by wytrwać w tej posłudze. Ogromna większość. Właśnie tak pracujący ksiądz biskup zna kapłanu, bo jest praktycznie non-stop wśród nich w codziennej posłudze.
Tak, na pewno pojawi się zasadniczy problem, problem naszej formacji chrześcijańskiej, formacji ludzkiej, formacji duchowej, formacji społecznej, emocjonalnej. te pokłady są ważne. Rzeczywiście tu jest bardzo ciekawy akcent położony na tę integralność, czyli na to ten akcent zintegrowana osobowość, tak jak zresztą w każdej dziedzinie, w każdej pracy, w pracy nauczyciela, w pracy człowieka, który zajmuje się problemami społecznymi i w życiu każdego ojca i każdej matki ważna jest ta osobowość zintegrowana, ponieważ jest to warunek dobrego wypełnienia swojego zadania. W życiu kapłana jeszcze jest ten jeden warunek, aby ten wymiar ludzki był zintegrowany z rzeczywistością duchową, aby był rzeczywisty priorytet wartości duchowych nad wartościami ludzkimi.
To wysoko postawione wymagania. Więc rok ten jest potrzebny. Pisze jedna z naszych słuchaczek. Jest bardzo potrzebny rok kapłański. Moim zdaniem kapłani potrzebują wsparcia, aby przypomnieli sobie, że ważna jest modlitwa, sprawowanie sakramentów, a nie tylko aktywizm, bądź ucieczka w inne formy. Wierni nie powinni oczekiwać od kapłana, aby był wszechzdolny, czy bardzo zdolny, ale aby potrafił być dla nich i nieść Chrystusa w prostocie. Dlatego dla wiernych jest potrzebny także ten rok, aby mogli poznać kapłanów i mogli modlić się bardziej za nich. Potrzebne jest, aby świat ujrzał to dobro, które płynie przez ich ręce, a nie tylko ciągle to, co wyciągają media. Myślę, że taki głos, który podsumowuje ten element naszej rozmowy.
Bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo rzeczywiście jesteśmy dziećmi czasu, a dzieci tego czasu są bardzo poddane mediom. Media kreują rzeczywistość. Media wchodzą w taką bardzo niebezpieczną uliczkę, którą można określić tak. Słowo nie oddaje rzeczywistości, tylko konstruuje rzeczywistość. I niektóre artykuły konstruują rzeczywistość, nie oddają tej faktycznej rzeczywistości, złożoności zagadnienia, tylko często konstruują. I niekiedy jest tak, że mówi się o tym, ponieważ jest to już fakt medialny, ponieważ o tym napisano, niezależnie od tego, czy tak to miało miejsce, czy to rzeczywiście istnieje, ale jest to już fakt medialny i to jest bardzo poważne niebezpieczeństwo. Bardzo ciekawy jest ten głos.
Czyli możemy powiedzieć, że jest to także dla nas, kapłanów, jakaś okazja do tego, by może nie przejmować się, nie to, żeby się nie przejmować głosem medialnym, ale patrzeć na niego, że tak powiem, troszeczkę z dystansem, a dla wiernych jest to okazja do tego także, by spojrzeli z pewną dozą rachunku sumienia na to, co jest głoszone i co jest często powtarzane, prawda?
Tak, ale jest tutaj jeszcze drugie zadanie, nasze wspólne i wiernych świeckich i kapłanów, a może nawet szczególnie wiernych świeckich, aby odbudować w większym stopniu poczucie odpowiedzialności za słowo, szczególnie to słowo publicznie wypowiadane, słowo napisane w artykule, słowo napisane w komentarzu w internecie, słowo wypowiedziane, aby rzeczywiście była głęboka świadomość, czy to słowo, czy ta relacja jest zgodna z rzeczywistością i konsekwencje tej relacji.
22 minęła. Jeśli tak wtrącę tylko, Państwa dzieci przebywają poza domem, proszę sobie przypomnieć, że one istnieją. Rozmawiamy o roku kapłańskim i zachęcam do kontaktu z nami poprzez nasz komunikator internetowy 308-6701 oraz przez naszą bramkę 509-056-590. Czy jest potrzebny rok kapłański? Jak Państwo zareagowali na jego ogłoszenie? Zaraz odczytamy SMS-y już po piosence.
Czarno na białym.
Dzisiaj wyjątkowo tytuł audycji zgadza się z tematem. Kojarzy się nam właśnie z rokiem kapłańskim po części, ale rozmawiamy właśnie o tym, czym on jest. A przy okazji są z nami nasi słuchacze. Pozdrowienie dla księdza Artura Płachno, księdza Tadeusza Syczewskiego, piszą ministranci z Miłkowic oraz prawdopodobnie z Holanki razem słuchający. Pozdrawiamy Was także. Rok kapłański odebrałam z radością, Joanna. Cieszy się pani Joanna z tego roku. Mamy nadzieję, że on wypełni się treścią, o której rozmawiamy. Rok kapłański jest bardzo potrzebny, szczególnie dla wiernych, aby zrozumieli, jak trudna i ważna jest posługa, którą pełnią kapłani. To kolejny głos, który potwierdza to, co wcześniej słyszeliśmy z komunikatora Gadu-Gadu. Dziękujemy za głosy poprzez SMS-y i prosimy dalej, jak państwo odebrali rok kapłański oraz czy jest on potrzebny i dlaczego. Rok kapłański to okazja do spojrzenia rzeczywiście na istotę kapłaństwa. Tak naprawdę potrzeba coraz bardziej wchodzić w głębię tego, czym jest misja kapłana, czym i kim jest on sam. Posłuchajmy, jak rozumie tę okazję roku kapłańskiego w tej dziedzinie ksiądz arcybiskup Józef Michalik.
Kapłaństwo, trzeba od razu powiedzieć, jeśli chcemy rozważać Wprawdzie teologicznej to musi się mówić o kapłaństwie powszechnym wiernych, czyli wszystkich chrześcijan. Każdy chrześcijanin uczestniczy w kapłaństwie Chrystusa, to znaczy jest to odpowiedzialny za chwałę Boga i za zbawienie drugiego człowieka. I tu się mieści cała ta wielka dziedzina, ten wachlarz odpowiedzialności za ewangelizację, za przekaz wiary. To, co Benedykt XVI powtarza, że Chrystusa nie można zatrzymać dla siebie, trzeba się z Nim dzielić, że wiara rośnie albo martwieje. Rośnie, jeśli się nią dzielimy, jeśli ją realizujemy, praktykujemy w życiu, albo martwieje, jeśli tak ją traktujemy trochę, że to jest moja prywatna sprawa. To nie jest prywatna sprawa. Kapłaństwo też nie jest prywatną sprawą. A zatem kapłaństwo powszechne wiernych i kapłaństwo służebne to właśnie kapłaństwo księży, biskupów, które jest kolejnym stopniem uczestniczenia w kapłaństwie Chrystusowym. I jedno bez drugiego nie istnieje. To, co święty Augustyn mówił, z wami jestem chrześcijaninem, ale dla was jestem biskupem. Jedno bez drugiego nie istnieje. Ma służyć kapłan, prezbiter, ma służyć świeckim, ochrzczonym, ale świeccy ochrzczeni wyłaniają z siebie tych kapłanów do służby większej, pełniejszej. One się muszą wzajemnie uzupełniać. Ksiądz nie może stawać się realizatorem kapłaństwa tylko powszechnego jako świecki, jako laik, a świeccy, laicy nie mogą pretendować, żeby zastąpić kapłana w funkcjach tych, do których to kapłaństwo służebne jest powołane, na przykład kapłaństwo sprawowane tylko przez mężczyzn w kościele katolickim, co jest właśnie też niekiedy trudne do przyjęcia przez niektórych ludzi.
To rozróżnienie, o którym mówił ksiądz arcybiskup Józef Michalik, kapłaństwa powszechnego i kapłaństwa hierarchicznego, jest ważne. Są jeszcze inne aspekty teologii kapłaństwa, o których może warto przypomnieć, bo jak pisze wspomniany prefekt kongregacji, kapłani tak naprawdę ważni są dlatego, kim są. Kim jest kapłan tak naprawdę w swej istocie?
I tu pierwsze słowo, które się kojarzy, naprawdę tajemnica. Do końca nie zrozumiemy, my nawet sami kapłani, kim jesteśmy, w czym uczestniczymy. Bardzo ciekawa jest wypowiedź Ojca Świętego Jana Pawła II na temat kapłaństwa. Powołanie kapłańskie jest misterium. Jest ono tajemnicą szczególnej wymiany pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Człowiek oddaje Chrystusowi swoje człowieczeństwo, by mógł się On, Chrystus, nim posłużyć jako narzędziem zbawienia. Chrystus zaś, przyjmując ten dar, czyni owego człowieka jakby swoim alter ego. Jeśli się nie wniknie w tajemnicę tej wymiany, nie można zrozumieć, jak to się dzieje, że młody człowiek, słysząc słowa "pójdź za mną", wyrzeka się wszystkiego dla Chrystusa, w przekonaniu, że na tej drodze jego ludzka osobowość osiągnie całą swoją pełnię. Tu Ojciec Święty w drugiej części już mówi o powołaniu, ale rzeczywiście kapłaństwo jest przede wszystkim tajemnicą uobecniania się misji Chrystusa przez konkretnego człowieka. I ten człowiek staje się znakiem, narzędziem, którym posługuje się Chrystus do realizowania swojej misji. Naprawdę wielka tajemnica. Święty Paweł nam troszkę podpowiada, nie pomaga rozumieć to. Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych, a więc sługa Chrystusa, szafarz Bożych tajemnic, ten, który staje się narzędziem Chrystusa do uobecniania Jego zbawczego dzieła, Jego tajemnic, Jego sakramentów, a naprawdę to tajemnica.
Tak. Przybliżył nam ksiądz biskup właśnie te dwa aspekty, właśnie tę tajemnicę oddania się człowieka, na wołanie i misji, którą powierza, a także ten, który na zewnątrz szafuje te tajemnice, które przeżywa. To, co możemy zaobserwować na zewnątrz, czasami jest to właśnie to, co kapłan czyni, jest czymś zewnętrznym w stosunku do tego, kim, że tak powiem, jest. Bo widzimy go często na zewnątrz, kiedy jest przewodniczy danej wspólnocie. Nie tyle może podczas celebracji, ale podczas różnego rodzaju spotkań, może akcji charytatywnych. widzimy go jako także tego, który próbuje poskładać te różne talenty owej wspólnoty, który zachęca, zagrzewa do zaangażowania w ewangelizację, a czasami musi stanąć na czele nawet jakiejś organizacji, która działa w parafii czy grupy, która zajmuje się rzeczami zupełnie codziennymi, materialnymi, no już nie mówiąc o budowie kościołów czy rozwoju materialnym parafii sensu stricto. Jak to połączyć? Czy to jest możliwe? No, widać, że chyba tak, ale z doświadczenia. Jak tutaj nie zrobić, czy nie uczynić podwójnego, jeśli tak powiem, podwójnej drogi życia? Albo tylko jednej.
Tak. To już są zewnętrzne znaki, czy formy zaangażowania duszpasterskiego. I nie wszystkie one oddają istotę kapłaństwa, bo niektóre funkcje może rzeczywiście spełniać we wspólnocie ludu Bożego ktoś inny. Tutaj, żeby nie było może jakichś niedopowiedzeń, musimy wrócić jeszcze do tego poprzedniego pytania. Jest tylko jedno kapłaństwo. Kapłaństwo Chrystusa. Nie mogę powiedzieć, ja mam, prawda, kapłaństwo. Jest to kapłaństwo Chrystusa. Jest jedno, jedyne kapłaństwo Chrystusa. Człowiek jest tylko narzędziem, pośrednikiem, bardziej lub mniej doskonałym, często mniej doskonałym, ale to przede wszystkim jest działanie Chrystusa. Natomiast czym innym są sprawy organizowania form życia, duszpasterstwa, organizacje, stowarzyszenia. To są już jakby drugorzędne funkcje. One zmierzają do tego, aby budować Chrystusowy Kościół, aby pomagać ludziom w ich wzroście duchowym, aby tworzyć dobro we wspólnocie. W tych niektórych funkcjach człowiek, kapłan może być zastąpiony. Nigdy nie będzie zastąpiony kapłan przy ołtarzu wtedy, gdy sprawuje Eucharystię. Nigdy nie może być zastąpiony w konfesjonale. Nigdy nie może być zastąpiony przy sprawowaniu sakramentów świętych. I to są te najistotniejsze funkcje kapłańskie, które nie zawsze są doceniane. No na przykład możemy postawić pytanie, ilu wiernych świeckich zastanawia się kiedykolwiek nad ilością pracy kapłana w konfesjonale? Przecież to są godziny słuchania spowiedzi, sprawowania sakramentu miłosierdzia, które nawet od takiej strony ludzkiej są chyba najmniej docenione. Widzimy księdza przy ołtarzu sprawującego Eucharystię i chyba sobie nie uświadamiamy, jak to wielka tajemnica to, że tutaj jest Chrystus, że uobecnia swoje zbawcze dzieło, że my rzeczywiście głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Myślę, że patrząc z zewnątrz tego nie dostrzegamy, czy naprawdę nie doceniamy. Przy kapłaństwie trzeba mówić przede wszystkim o tych najistotniejszych funkcjach kapłańskich, natomiast te inne naprawdę też są bardzo ważne. Bardzo ciekawe były wyniki badań przeprowadzone przez Ośrodek Pallotyński. One były prezentowane także na konferencji episkopatu przed kilku laty. Były to badania dotyczące modelu kapłana, jak jest oczekiwany przez wiernych świeckich w Polsce. I ciekawa rzecz. Zauważono, że najbardziej wówczas oczekiwanym modelem był kapłan powiernik. A więc nie ten, który uobecnia sakrum, pomaga człowiekowi dojść do wielkich tajemnic bożych, czy zbliża człowieka do Słowa Bożego, do Eucharystii, do sakramentu. Kapłan powiernik, ten, który pomaga w sytuacjach życiowych. Bardzo ważne, ale to nie jest najistotniejsza funkcja kapłana. Dobrze, że tak odczytali wierni świeccy kapłana w Polsce, ale to też był sygnał mówiący o sytuacji tych wiernych świeckich. Zauważono kiedyś, że w duszpasterstwie młodzież szuka kogoś, kto zastąpi ojca, który gdzieś zniknął z wychowania, z płaszczyzny kontaktu, z relacji. To są takie momenty, które się co pewien czas pojawiają, czy akurat w tym czasie ze względu na uwarunkowania społeczne. Ale najistotniejsze funkcje kapłańskie to jest uobecnianie tajemnic Chrystusa.
No właśnie, to o czym ksiądz biskup wspomniał, to jedno w zasadzie zdanie jest jedno kapłaństwo, kapłaństwo Chrystusa, chociaż pełnione, można powiedzieć, w troszkę różnych stylach, w zależności od osoby kapłana. Tutaj może jeszcze dotknijmy problemu takiej właśnie jakby jedności uczestnictwa w tym kapłaństwie, kiedy wierni słuchają i właśnie widzą te różne style i czasami oceniają w taki sposób, że ten tak, a ten troszkę inaczej kapłan działa. No gorzej, gdyby to było w nauczaniu, prawda? Gdyby ta różnorodność się zrodziła w nauczaniu. Właśnie ta kwestia odbioru. Czy to nie jest też takie trudne zadanie stojące przed wiernymi świeckimi, którzy nas odbierają kapłanów, po prostu w bogactwie naszych osobowości?
Tak jest. I ten rok może troszkę pomóc nam w rozwiązaniu tego typu problemów, bo sprawa odbioru kapłana to jest sprawa odbioru tego, co jest istotne, czy tego, co jest drugorzędne, czy tego, co kapłan nie musi robić, a mimo wszystko staje się dzięki temu bardzo popularny przekład. Przed laty w wielu naszych parafiach słyszałem taką wypowiedź: a nasz proboszcz to jest dobry gospodarz. To znaczy, to jest ksiądz, który jest bardzo zatroskany o wszystkie sprawy zewnętrzne. Oczywiście nie lekceważył ten ksiądz istotnie swoich funkcji kapłańskich, ale odebrano bardziej tego księdza w tych kategoriach zewnętrznych, dobrego organizatora, dobrego gospodarza. Niezbyt często słyszy się wypowiedź: a nasz ksiądz się bardzo ładnie modli, a nasz ksiądz przepięknie sprawuje liturgię, a nasz ksiądz jest dobrym spowiednikiem. Także ten rok będzie troszkę pomocą w odkrywaniu tych istotnych funkcji. Ale i ponownie, tutaj trzeba też bardzo jasno odpowiadać na niektóre problemy. Ja moim studentom, mojej kochanej młodzieży przypominałem taką bardzo prostą zasadę. Jeżeli ja sprawuję mszę świętą i moje sumienie jest tak jak moja sutanna, to moja msza święta jest tak samo ważna jak msza święta świętego Jana Wianej, bo to nie jest moja msza święta. Ja jestem narzędziem do uobecniania Bożych tajemnic, bo myślę, że to też jest ważne, żeby nasi wierni świeccy nie oceniali tego, co istotne w misji kapłańskiej, przez pryzmat zachowania księdza: miły, nie bardzo miły, ładnie śpiewa, źle śpiewa, no i tak dalej, prawda, te zewnętrzne rzeczy. To, co jest najistotniejsze, to jest Chrystusowe.
No właśnie. Mamy SMS-a. Bardzo się cieszę, że jest rok kapłański. My tego potrzebujemy, bo kapłani leczą nasze dusze. Leczą nasze dusze. To powtórzę. Pozdrawiam, Ewa z parafii Stanin. Dziękujemy za to także wskazanie, które się wpisało akurat w ostatnią wypowiedź księdza biskupa. Drodzy Państwo, audycja Czarno na Białym. Rozmawiamy o roku kapłańskim. Zapraszam i zachęcam do kontaktu z nami przez nasze gadu-gadu oraz przez SMS-y. 22:19. Za chwilę przejdziemy do dalszych tematów związanych z wzorem kapłaństwa, jaki nam pozostawił Jan Paweł II, korzystając dzisiaj ze szczególnej obecności księdza biskupa Henryka Tomasika.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
W życiu dróg wiele jest, którą wybrać, jak iść, nie wiemy. W każdej z nich inny cel, inna trudność i sens, czy dojdziemy. A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje, nie wiesz, dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy, nie wiesz, czy ci wystarczy sił. Spotykasz się, potem wstajesz lub nie, zależy. Na rozstajach tych dróg może spotkać cię wróg, co nie wierzy. A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje, nie wiesz, dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy, nie wiesz, czy ci wystarczy sił na wędrowanie. Na wędrowanie. Mówię tobie, wiarę miej, w drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł, dokąd chcesz. Niech marzenia staną. się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca w życiu kieruj się. Chciałbym mapę i czas w przybliżeniu choć raz mieć podany. Tymczasem drogi tej z nim, niczym ostatni bój pobite dany. Boże, ciężka ta droga, czemu siły nie dodasz, nie prowadzisz? Daj mi wiarę i siłę, popatrz, znowu zbłądziłem, cóż poradzić? A ty map nie rozdajesz, ty map nie rozdajesz, nie wiem dokąd iść. A ty czasu nie mierzysz, ty czasu nie mierzysz, nie wiem czy mi wystarczy sił na wędrowanie, na wędrowanie. Mówię tobie, wiarę miej, w drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł, dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca w życiu kieruj się.
Drodzy Państwo, rozmawiamy o teologii kapłaństwa, o tym, kim naprawdę jest kapłan, i mieliśmy do niedawna jeszcze, wspominamy i nie tylko wspominamy, jest to okazja też do spojrzenia takiego przypominającego i uobecniającego sługę Bożego Jana Pawła II. Księże biskupie, jaki wzorzec kapłaństwa pozostawił nam Jan Paweł II, który odszedł do domu ojca, choć świat przyspiesza, ale jest chyba wciąż żywy.
Kapłaństwo, które ukazywał Ojciec Święty, jest bardzo bogate w różne wymiary. Przede wszystkim to sługa Eucharystii. Jan Paweł II w centrum swojej posługi zawsze ustawiał Eucharystię i zauważmy, jak bardzo dużo mówił o Eucharystii. Już na początku swego pontyfikatu, w pierwszej encyklice, Ojciec Święty akcentuje prawdą zasadniczą, nie tylko doktrynalną, ale egzystencjalną, jest to, że Eucharystia buduje Kościół. Tę prawdę Ojciec Święty rozwijał w ostatnich tygodniach swego pontyfikatu. Więc przede wszystkim mocny akcent, że z istotą kapłaństwa, z kapłaństwem związana jest przede wszystkim Eucharystia. I to jest bardzo widoczne w tym pokazywaniu kapłaństwa, jeżeli tak możemy powiedzieć, przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Kolejny bardzo wyraźny akcent to jest taki akcent bardzo chrystologiczny w nauczaniu, we wszystkich wypowiedziach Ojca Świętego. To się czuło, że Ojciec Święty jest sługą Chrystusa. Bardzo ciekawie to się pojawia w orędziach na Światowe Dni Młodzieży i podczas spotkań z młodymi. Ojciec Święty często mówił tak: ja jestem tu po to, abym wam mówić o Chrystusie. Były chwile pogodne, wesołe, były różne tematy, piękne i trudne, ale zawsze Jan Paweł II wracał do tego: ja jestem tu pośród was, aby wam mówić o Chrystusie. To taki kolejny szczególnie mocny akcent. Jan Paweł II ukazywał kapłaństwo, które jest kapłaństwem służebnym. Często akcentował, że i posługa Piotra naszych czasów. Nie bał się Ojciec Święty mówić także ludziom młodym o tym, w co bardzo wierzył sam mocno, że wszyscy jesteśmy zaproszeni i powołani do ciągłego doskonalenia, do świętości, ale w takim jakby dwuwymiarach, do tego, aby stwarzać możliwość, aby to, co święte w nas było, czyli Boże życie, żeby Pan Bóg mógł nas obdarowywać, żeby to Boże życie jakby schodziło w nas, ale także w drugim znaczeniu jakby moralnym, czyli kształtowanie swojej postawy możliwie do doskonałości. Nie bał się Ojciec Święty mówić także młodym ludziom o błogosławieństwach, o wymaganiach ewangelicznych. Znana jest ta wypowiedź Ojca Świętego: Jezus Chrystus jest nauczycielem dobrym, ale nauczycielem wymagającym, ale zawsze Jezus Chrystus. Jan Paweł II jest takim wielkim adoratorem Bożego Słowa. To jest bardzo widoczne we wszystkich spotkaniach z wiernymi, z młodszymi, starszymi. Pozostał nam obraz bardzo ciekawy, modlitwy Ojca Świętego na Wawelu. Wtedy, gdy i goście, i telewizje musiały cierpliwie czekać, a Ojciec Święty modlił się, modlił, było to świadectwo modlitwy. Jak bardzo to harmonizuje z bardzo ciekawą wypowiedzią świętego Jana Wianney. Nie trzeba wiele mówić, aby dobrze się modlić. Tak mówił święty proboszcz Zars swoim wiernym. Wiadomo, że tam, w świętym tabernakulum jest Jezus. Otwórzmy Mu serce. Radujmy się Jego świętą obecnością. To jest najlepsza modlitwa. Człowiek modlitwy. Człowiek także słuchający, zatroskany o to, w jakiej sytuacji, jaki jest los tych, z którymi rozmawia. Jan Paweł II jest także kapłanem, który podejmuje dialog ze współczesnością i ze współczesną myślą i ze współczesnymi prądami, ale przede wszystkim ze współczesnym człowiekiem.
Tak, to są te aspekty, które ukazują tak bardzo bogate kapłaństwo, jeśli tak można powiedzieć. Odczytywane z Chrystusa, prawda? Eucharystia tak, i słowo.
Wciąż Jan Paweł II przypominał, czy w różny sposób modyfikował tę słynną wypowiedź Ojca Świętego Pawła VI. Ta wypowiedź była po raz pierwszy skierowana do pracowników Papieskiej Rady do Spraw Świeckich, powtórzona w Ewangelii Nuncjandi. Człowiek naszych czasów bardziej słucha świadków niż nauczyciele, a nauczyciele o tyle, ile są świadkami. To Jan Paweł II wielokrotnie w różny sposób przypominał nam wszystkim, ale to realizował i to pokazywał. Był świadkiem.
Ogromne zadanie przed nami, kapłanami stojące, takiej autentyczności, ciągłej autentyczności. I kolejne SMS-y. Szczęść Boże, wiernym potrzebny jest ten rok kapłaństwa, by uzmysłowili sobie, jak bardzo ich Pan Bóg obdarował. Rozumiemy, pewnie wszystkich, że ustanowił kapłaństwo, i aby uświadomili sobie, że za mało wykorzystują ten dar, czyli wierni świeccy, bo my musimy kochać i wymagać od kapłanów, bo oni też potrzebują motywacji do rozwoju. Myślę tu między innymi o kierownictwie duchowym, które jest rzadkością. Święty kapłan, i taka chyba maksyma dla nas kapłanów, dosyć ciekawa, święty kapłan ma gorliwych parafian, gorliwy kapłan ma pobożnych parafian, a pobożny kapłan ma byle jakich parafian. Chyba to się z tą maksymą świętej Teresy Wielkiej zgadza w kwestii szukania kierownika duchowego, że z dwóch pobożnego i mądrego wybiera mądrego. Ale pobożności nie zaniedbujemy, mamy nadzieję, że nie zaniedbamy. To pozdrowienia od Agi z parafii świętej Anny w Radzyniu. Dziękujemy za ten głos, tak obfity, tak na SMS i sążnisty. Kolejny rok kapłański jest potrzebny, ale tak naprawdę to przez cały czas powinien trwać. Musimy was, rozumiem przez was, kapłanów, szanować zawsze. I to nie tylko wtedy, kiedy jesteście uśmiechnięci, jesteście tylko ludźmi. I tak samo macie prawo do bycia zmęczonymi. No właśnie, tylko ludźmi, momentami, ale wciąż niosącymi, jak mówiliśmy, tę misję Chrystusa. I jeszcze jeden. Doskonale, że jest ten rok, może wierni większą modlitwą otoczą swoich kapłanów, a nie tylko ciągłymi nagabywaniami i ocenami nie zawsze zgodnymi z rzeczywistością, pisze Halina. Dziękujemy za te głosy Państwu, za SMS-y, które przychodzą do nas, mówiące o tym, jak Państwo przyjęli rok, ogłoszenie roku kapłańskiego i jego rozpoczęcie. Za chwilę będziemy jeszcze mówili o dalszych konsekwencjach tego właśnie, kim jest kapłan. Wspomniał ksiądz biskup o Eucharystii. My za chwilę będziemy dzwonili do siostry Gabrieli ze Zgromadzenia Sióstr Betanek z Pomorza. Tak to określimy ogólnie, a za chwilę dowiemy się szczegółowo skąd, gdzie przebywa siostra i co robi. A to, że kapłan jest blisko Chrystusa, a jednocześnie to, że widzieliśmy u Jana Pawła II, sługi Bożego, tę postawę adoracji, bliskości, ciągłego odczytywania Chrystusa, jest w tym roku szczególnie podkreślane, że to właśnie Eucharystia ma stać się sercem duchowości kapłana. I dlatego zarówno adoracja, jak i uświęcenie kapłanów oraz także macierzyństwo duchowe. To o tym kongregacja zachęcała jakiś czas temu do tego, by rozwinęły się właśnie, rozwinęła się ta modlitwa. Otoczeni zostali kapłani macierzyństwem duchowym. Robiliśmy już audycję na ten temat, Państwo być może pamiętają, zarówno podejmowana przez osoby konsekrowane, jak i przez wiernych świeckich. To właśnie jest odpowiedź na to skoncentrowanie wokół Chrystusa, wokół Eucharystii. Siostry Betanki, siostra Gabriela już jest przy telefonie. Halo?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę siostry, dzwonimy Katolickie Radio Podlasie. Tutaj już siostra jest na antenie. Niech siostra nam przybliży, gdzie w tej chwili jest i czym wyróżnia się zgromadzenie sióstr Betanek.
Więc ja w tej chwili posługuję w naszym domu zakonnym w Gdańsku. Jako zgromadzenie jesteśmy szczególnie powołane do pomocy kapłanom w posłudze parafialnej i łączymy w swoim charyzmacie posługę Marty, która posługiwała Jezusowi w Betanii i modlitwę kontemplacji Marii, tych dwóch sióstr. Na wzór tych sióstr właśnie posługujemy kapłanom, a więc poprzez pracę parafialną, poprzez posługę w zakrystii, w katechezie, w przedszkolach, w kuriach, w kancelariach parafialnych, na plebaniach, ale także właśnie w sposób szczególny mamy zaleconą przez naszego założyciela modlitwę za kapłanów. Otaczanie ich posługi zarówno parafialnej, jak i misyjnej, we wszystkich wymiarach kapłańskiej posługi.
Czy tę modlitwę za kapłanów można by w jakiś sposób wiązać także z tym, co proponował Kościół poprzez kongregację jakiś czas temu związaną z takim właśnie duchowym macierzyństwem właśnie wobec kapłanów? Czy zgromadzenie także w jakiś sposób w tym uczestniczy?
Bardzo właśnie głęboko to nasze zgromadzenie wpisuje się w ten charyzmat, dlatego że właśnie w 2007 roku był wydany list przez Kongregację do Spraw Duchowieństwa na temat duchowego macierzyństwa kapłanów. Natomiast w naszym zgromadzeniu jest prowadzona betańska misja wspierania kapłanów od 10 lat, która właśnie funkcjonuje w taki sposób, jak zaleca to właśnie Kongregacja do Spraw Duchowieństwa. Więc jedna osoba, która skupiona jest w tej misji, modli się za jednego kapłana, którego zna tylko z imienia. I to jest taki typowy charyzmat nasz, ta misja wyrasta z naszego charyzmatu.
Mhm. Rozumiem, że kapłan powinien w jakiś sposób zgłosić się, poprosić o taką modlitwę, czy po prostu siostry też w jakiś sposób wychodzą właśnie z taką propozycją? Jaka jest procedura?
Najczęściej kapłanów zgłaszają do naszej misji ludzie świeccy. Są to zazwyczaj parafianie, rodziny kapłanów, wspólnoty modlitewne, które badają tych kapłanów. Również sami kapłani zgłaszają się, proszą o modlitwę. Niejednokrotnie jest to również prezent taki prymicyjny, że w dniu właśnie prymicji rodzina czy parafia zgłasza danego kapłana do objęcia go modlitwą na całe życie. Ale zazwyczaj inicjatywa wychodzi od ludzi świeckich.
Mhm. Cieszymy się, że właśnie taka forma istnieje i na pewno wiele osób z niej korzysta. Tym bardziej, że siostry też uczestniczą w dziele, które niedawno powstało, bo od Wielkiego Czwartku bieżącego roku. Jest to strona internetowa www.kapłani.com.pl. Jak to dzieło się rozwija i co tam na tej stronie możemy znaleźć, jak ona służy?
Właśnie strona ta powstała z inicjatywy ludzi świeckich, w sumie też archidiecezji gdańskiej. Zaproponowano nam właśnie współpracę odnośnie też przesyłania tekstów, rozważań na temat kapłaństwa, ale przede wszystkim nasza rola w tym polega na przyjmowaniu intencji modlitewnych za kapłanów. Na tej stronie jest również telefon zaufania, że tak można powiedzieć, telefon SMS-owy pogotowie modlitwy, gdzie kapłani mogą przesyłać swoje intencje modlitewne, prośby o modlitwę. One trafiają do ludzi, którzy są gotowi objąć modlitwą te osoby, tych kapłanów, ale również trafiają do nas, gdzie my je wpisujemy w taką księgę intencji modlitewnych, która jest wyłożona na naszym ołtarzu w domu w Gdańsku. I tutaj te intencje modlitewne omadlane są każdego dnia na dwugodzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Również posyłamy tam nasze świadectwa, które przysyłają zarówno kapłani, jak i ludzie świeccy, którzy mówią nam, piszą o tym, w jaki sposób modlitwa za kapłanów przemieniła ich życie, czy sami kapłani, którzy wykazują, pokazują, w jaki sposób modlitwa kogoś podniosła ich kapłaństwo, umocniła. Mhm.
Dziękuję bardzo, siostrze, za ten głos. On nas także tutaj w studio, jesteśmy z księdzem biskupem Henrykiem Tomasikiem, biskupem pomocniczym naszej siedleckiej diecezji. Właśnie rozmawiamy o tym, czego potrzebują kapłani także w tym roku, kim są. Pozdrawiamy siostrę i życzymy dobrych owoców tego zaangażowania. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Panem Bogiem.
Jak słyszeliśmy, to była siostra Gabriela ze Zgromadzenia Sióstr Betanek. Drodzy Państwo, ta forma, księże biskupie, ta forma właśnie modlitwy, wsparcia tworzy pewną nić pomiędzy kapłanami a wiernymi świeckimi. Jak słyszeliśmy, to właśnie wierni świeccy założyli właśnie taką formę modlitwy, chociażby tą stronę, gdzie gromadzone są intencje od kapłanów, czy też sami wierni świeccy zgłaszają potrzebę modlitwy za określonego kapłana, być może wiedzą od niego, być może sami zauważają pewne potrzeby. Widać coraz więcej takich dzieł, sam znam pewne sytuacje, w których właśnie wierni świeccy wyszli z inicjatywą, informując też kapłana o tym, że modlą się za niego w jego sprawach.
To bardzo miłe. Wszyscy mamy przed oczyma ten piękny obraz ze Starego Testamentu, gdy naród wybrany szedł w kierunku ziemi obiecanej. Ten naród był wybrany, nie zawsze był wierny i doskonały. Co pewien czas spadały na niego Boże kary. I gdy pewnego razu spadła ta straszna kara, wojska nieprzyjacielskie, wtedy Mojżesz zniósł wysoko ręce do Pana Boga, błagał o to, aby Pan Bóg darował tę winę narodu. I zauważono, że tak długo, dokąd Mojżesz miał wzniesione ręce, naród zwyciężał. Ten naród wybrany. I wtedy, gdy opadały ręce, wtedy akurat nieprzyjaciele odnosili zwycięstwo, zyskiwali przewagę. I wówczas przyjaciele Mojżesza podeszli i podtrzymywali te ręce, aby były wzniesione do Pana Boga. To jest piękny znak. On jest bardzo potrzebny. Ja myślę, że w tym roku kapłaństwa na nowo odkryjemy to wydarzenie i ten piękny znak podtrzymywania rąk Mojżesza. Potrzebne jest podtrzymywanie rąk kapłana, aby były wzniesione do Pana Boga w tych różnych wymiarach, aby rzeczywiście te ręce były wzniesione do Pana Boga w modlitwie, w uobecnianiu Bożego Miłosierdzia, w uobecnianiu Bożych tajemnic, ale tak, żeby te ręce były wzniesione do Pana Boga przy wykonywaniu różnych prac duszpasterskich, różnych form, aby razem z wiernymi te ręce były wzniesione do Pana Boga, by Pan Bóg był uwielbiony także przez inne formy pracy duszpasterskiej.
Czy to nie jest także zadanie dla samego kapłana, żeby zyskiwać konkretną grupę właśnie modlących się za niego, żeby miał pewność, szczególnie kiedy podejmuje lub zostaje posłany do trudniejszych zadań?
Tak. Kapłani niektórzy prezentują też taką postawę troszkę, można powiedzieć, w pewnym sensie pokory. Nie chcą narzucać siebie, swoich intencji, pozostają ze swoimi problemami, nie zawsze mają odwagę czy taką pewność, że zostaną dobrze przyjęci i nie zawsze zwracają się z prośbą o modlitwę w ich intencjach, w intencji konkretnego dzieła, które podejmują, w intencji rekolekcji, misji, które będą prowadzili. To też jest znak nie do końca takich dobrych relacji, że nie mamy do siebie na tyle zaufania, że możemy szczerze o tym mówić. Na pewno ten rok przyczyni się do takiego odkrywania możliwości wzajemnej pomocy. Kapłani są potrzebni wiernym świeckim, ale wierni świeccy także mogą pomóc kapłanom w różnych wymiarach. W tym dosłownie, w tym znaczeniu, żeby ręce kapłana były wzniesione do Pana Boga, ale także są potrzebni w rozwiązywaniu wielu spraw duszpasterskich, ludzkich, w tych sprawach, w których jest zaangażowany kapłan.
Tak, jest to też okazja w tym momencie, prawda, do tego obopólnego wyrażenia wiary. Wiary właśnie przy okazji tej modlitwy. Drodzy Państwo, kolejny SMS. Kapłani to przedstawiciele Chrystusa na ziemi. To takie wyrażenie wiary w tę prawdę. I pozdrowienia z Łukowa dla księdza biskupa.
O, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
Ktoś nie podpisał się nam, ale zapewne życzliwy.
Ale na pewno życzliwy. Tak, dziękuję.
Mamy pytanie, na jakich zasadach, to ksiądz biskup pewnie będzie wiedział, na jakich zasadach są księża przenoszeni, z jednej decyzji do drugiej, to jest trudniejsze, ale myślę, że możemy ogólnie podać taką odpowiedź. Nie jest to nie ten sam SMS.
Czyżby to było zapotrzebowanie z innej diecezji na kapłanów z naszej diecezji?
Nie wiem, czy mamy już do eksportu jeszcze.
Tak, ale tak odpowiadając wprost na to pytanie, kapłan jest święcony dla konkretnej diecezji i pozostaje do dyspozycji biskupa diecezjalnego. W wyjątkowych sytuacjach może podjąć pracę w innej diecezji na pewien czas bądź na stałe, ale wówczas wymagana jest już taka prawna procedura i zgoda obu księży biskupów ordynariuszy. Troszkę inaczej jest z księżmi zakonnymi, którzy mają placówki na terenie całej Polski, ale to troszkę już inne zagadnienie.
Tak, więc szczegółów nie da się określić, ponieważ każda z tych sytuacji jest zupełnie inna, prawda? Tak, która zachodzi w takiej sytuacji. To odpowiedź, którą dajemy na pytanie zadane przez Gadu. Drodzy Państwo, 22:43, zbliżamy się do końca naszej audycji, ale jeszcze za chwilę po muzyce wrócimy do tematu roku kapłańskiego.
Umywaj ją,
Czarno na białym.
Rozmawiamy o roku kapłańskim. Ksiądz biskup Henryk Tomasik jest gościem dzisiejszej audycji Czarno na białym. Chcielibyśmy podsumować w zasadzie i wrócić jeszcze do tych najważniejszych aspektów, które warto, które Ojciec Święty wskazuje, kongregacja także podkreśla właśnie na ten rok kapłański.
Nasze spotkanie jest takie dość luźne, dotykamy lekko tematów. To spotkanie nie pretenduje do pozytywnego wykładu teologicznego na temat kapłaństwa czy teologii kapłaństwa. Niemniej jednak potrzebne jest dostrzeganie zasadniczych poziomów czy płaszczyzn. Są one wyznaczone właśnie przez list księdza prefekta Kongregacji do Spraw Duchowieństwa. I w tym liście czytamy: ten rok umożliwia nam także snuć intensywną, pogłębioną refleksję na temat kapłańskiej tożsamości i teologii katolickiego kapłaństwa, jak również budzić i rozwijać szczególną wrażliwość na powołanie i misję kapłana w Kościele i w społeczeństwie. Jedno zdanie, ale jak bardzo bogate w treść. Więc przede wszystkim problem tożsamości, rozumienia tożsamości kapłańskiej, co jest najistotniejsze w funkcji kapłańskiej, nieważne to jeszcze, co kapłan czyni, tylko kim naprawdę jest w planie Bożym, według myśli Chrystusa, teologia katolickiego kapłaństwa, ale także problem powołania, refleksja nad misją kapłaństwa w społeczeństwie. Ksiądz kardynał zwrócił uwagę jeszcze na jedną ciekawą rzecz. Powinien to być również rok religijnego i publicznego świętowania ludu Bożego i lokalnych wspólnot katolickich, gdzie wierzący poświęcą się modlitwie i medytacji, gdzie wspólnie celebrowane będą święta, a kapłanów w godny sposób obdarzy się wyrazami uznania. To ciekawe, że ksiądz kardynał sygnalizuje nawet ten wymiar, żeby to były spotkania uroczyste, w których będą kapłani obdarzeni wyrazami zaufania i wdzięczności. Jest jeszcze ciekawy akcent w tym liście, ponieważ ten list dostrzega także kapłanów żyjących na bardzo małych parafiach, czy w bardzo trudnych warunkach. W naszej diecezji także są bardzo małe parafie, ponad 60 parafii, które nie mają 1000 mieszkańców. I na pewno tym kapłanom żyje się niekiedy naprawdę bardzo trudno. I dobrze byłoby, aby nasi wierni świeccy także i to odkryli. Także jakie problemy ma ten ksiądz w takiej bardzo małej parafii. Problemy nawet bytowe, problemy organizacyjne. To jest zadanie, które wyznaczył ksiądz prefekt Kongregacji do Spraw Duchowieństwa na ten rok.
Tak, te wypowiedzi księdza prefekta w jakiś sposób nas zachęcają. W wywiadzie, który także udzielił dla gazety Avvenire, mówił o też ogromnej trosce. No tutaj to prefekt mówi, więc ja mogę tylko powtórzyć, ogromnej trosce, którą mają objąć także księża biskupi kapłanów, by podążać z taką uwagą właśnie za ich sytuacją i by także osobiście poznawać ich problemy. Myślę, że jest nam bardzo potrzebne, mówię to w imieniu kapłanów już, którzy są pod taką właśnie opieką i przewodnictwem księży biskupów, to właśnie ta uwaga. Także uwaga i troska księży biskupów nam właśnie tutaj. To tylko potwierdzamy w zasadzie, że jest potrzebna. Jest. Natomiast jeszcze jest wspomniane i wspomina także właśnie ksiądz prefekt kongregacji o tym, że powinien to być rok radości. Mówi o tej radości, która powinna cechować kapłana i powinna cechować tą wdzięczność za dar, który otrzymał. W zasadzie moglibyśmy tym aspektem zakończyć to dzisiejsze nasze rozważanie o roku kapłańskim. O roku kapłańskim, o zadaniach, które stoją przed kapłanami, o zadaniach, które stoją przed ludem wiernym, o pewnych perspektywach, które rysują się i są możliwością dla całego Kościoła. To, tak jak ksiądz biskup wspomniał, tylko dotykamy pewnych problemów, pewnych aspektów tego roku i przypominamy wciąż jeszcze o tym, co tak ważne, by cały lud, kapłani i cały lud wierny modlili się, by ten rok przyniósł te błogosławione, spodziewane owoce. By temat kapłaństwa na nowo zaistniał i także zaistniał w sercach młodych, bo chyba jesteśmy świadkami pewnego, no mimo wszystko, jak gdyby pójścia troszeczkę za głosem świata. Liczby pokazują.
Tak, to jest bardzo poważny problem i można mówić o geografii tego problemu, ten problem już nas dotyka. To pokazuje, że gdzieś zanika kształtowanie dojrzałej postawy człowieka, który chce w sposób odpowiedzialny i trwały, zdecydowany poświęcić się czemuś. To jest bardzo ważny sygnał dla rodziców, dla wychowawców, dla nas, duszpasterzy, dla katechetów. A ponieważ była tutaj już mowa o tym, że kończymy naszą audycję, ja myślę, że w tym momencie dobrze byłoby zacytować właśnie wypowiedź Ojca Świętego, który używa tego wyrażenia kończąc, prawda? Kończąc o świadectwo o moim powołaniu kapłańskim, pragnę zwrócić się do wszystkich braci w kapłaństwie, do wszystkich bez wyjątku. Czynię to słowami świętego Piotra. Bracia, bardziej jeszcze starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór. To bowiem czyniąc, nie upadniecie nigdy. Kochajcie wasze kapłaństwo, bądźcie mu wierni aż do końca, umiejcie dostrzec w nim ów ewangeliczny skarb, za który warto dać wszystko. To do kapłanów, a analogicznie do naszych wiernych świeckich, prośba o głębsze spojrzenie na kapłaństwo, kapłanów, prośba o więcej zrozumienia, czy próbę rozumienia wielu sytuacji, zadań kapłana i prośba, gorąca prośba o modlitwę w intencji kapłanów. Dobrze byłoby, aby w naszych wspólnotach było jak najwięcej osób, które podtrzymują ręce wzniesione do Pana Boga.
Księże biskup, jeszcze tylko króciutkie pytanka. Jeśli ksiądz biskup może jednym zdaniem, mimo wszystko, że już ksiądz biskup tak pięknie nam zakończył, można powiedzieć audycję praktycznie, bo za chwilę poprosimy jeszcze o błogosławieństwo. Krótkie pytania. Czy mógłbym się dowiedzieć, co ile lat zmieniają się księża proboszczowie i księża wikariusze?
Nie ma takiego stałego jakiegoś schematu, czy stałej zasady. Są takie. Nie jest dobrze, jak ksiądz jest bardzo długo, a jednocześnie księża młodzi są częściej zmieniani. Jest problem takiego lepszego przygotowania do przyszłej pracy duszpasterskiej, nabierania doświadczeń. Nie ma tutaj żadnego schematu, nie ma żadnej żelaznej zasady. Racje duszpasterskie, okoliczności, potrzeby konkretnych parafii. To jest suma wielu czynników.
Jeszcze jedno krótkie pytanie dotyczące tego, co ksiądz biskup mówił o małych parafiach i ewentualnie trudnościach księży tam. Ci, którzy tam pasterzują, duszpasterzują, czy to znaczy, że księża nie pomagają sobie nawzajem? To znaczy, zwłaszcza ci z większych parafii, tym z mniejszych parafii.
To jest bardzo też ważny temat. Księża sobie pomagają, tylko chodzi o drugą sprawę, o to, żeby ci księża spotkali się jakby z większym zrozumieniem i zainteresowaniem ze strony wiernych świeckich, aby dostrzegli, że ksiądz w tej parafii ma więcej problemów i trudniej rozwiązuje te same problemy niż w większej placówce.
Już tylko dodam w zasadzie pozytywny tekst SMS-u, na który nie trzeba odpowiadać. Jezus Chrystus jest wspaniały, dlatego że wie, jak potrzebni są kapłani ludziom na ziemi i takich nam daje. Dziękujemy za tę chwałę Bożą, którą ten SMS nam przynosi. Dodam na koniec tylko jeszcze słowa modlitwy za kapłanów Pawła VI. Odczytam fragment przynajmniej. O Panie, daj im serca czyste, zdolne kochać tylko Ciebie, taką pełnią, taką radością, taką głębokością, jaką wyłącznie Ty potrafisz ofiarować, kiedy staniesz się wyłącznym, całkowitym przedmiotem ludzkiego serca. Serce czyste, które by nie znało zła, chyba tylko po to, by je rozpoznawać, zwalczać i unikać. Serce czyste jak dziecka, zdolne do zachwytu i do bojaźni. I te słowa niech będą życzeniem także i na ten rok kapłański, i dla księdza biskupa, i jednocześnie dla wszystkich kapłanów. A poprosimy jeszcze o błogosławieństwo. Ja dziękuję za udział w audycji księdzu biskupowi Henrykowi Tomasikowi, biskupowi pomocniczemu diecezji siedleckiej, za podzielenie się też doświadczeniami i swoimi spostrzeżeniami, które wprost z życia, z codzienności płyną właśnie spośród pracy kapłańskiej. Dziękuję wszystkim, którzy brali udział w naszej audycji, czy to pisząc do radia, za wszystkie SMS-y, za świadectwa na gadu-gadu nam dane, a pracowali dla Państwa Tomasz Goska, który program realizował, i ksiądz Jarosław Oponowicz. Prosimy o błogosławieństwo.
Mam propozycję, aby wspólnie Panu Bogu podziękować za kapłaństwo, za kapłanów i za to, że w naszych świątyniach, w naszych wspólnotach sprawowana jest Eucharystia. Wspólnie podziękujemy Trójcy Świętej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać, dziękujemy. Życzymy dobrej nocy i do usłyszenia na fali 101,7 MHz już od 5:45 jutro. Szczęść Boże.
Czarno na białym.